Witam Was w najnowszym odcinku podcastu tego dnia. Ja nazywam się Piotr Borowski, a dzisiaj jest 7 lutego 2021 roku. Przygotowałem na dzisiaj 8 rocznic, które przypadają właśnie na 7 lutego. Będę dzisiaj mówić m.in. o czwartej żonie Jagieły, eutanazji, świecie młodych, prawach wyborczych dla kobiet, płonących siodłach oraz o koronawirusie. Zapraszam Was do wysłuchania. 7 lutego 1301 roku po raz pierwszy w historii tytuł księcia Walii został nadany angielskiemu następcy tronu, przyszłemu królowi Anglii Edwardowi II. Jego ojciec pokonał Walijczyków i później walczył ze Szkotami. Miał z tego powodu przydomek Młot na Szkotów. Ostatni książę Walii, taki prawdziwy Walijczyk, zginął w 1282 roku, a król Edward I ogłosił, że ten tytuł należy teraz do jego syna Edwarda II. Jeżeli oglądaliście film Braveheart, Waleczne Serce z 1995 roku, to na pewno pamiętacie zarówno Edwarda I, jak i jego syna Edwarda II. Edward I to ten król, który bił się ze Szkotami, a jego syna Edwarda II prawdopodobnie pamiętacie jako tego następcę o skłonnościach homoseksualnych. Według niektórych źródeł został później, Edward II, został później zamordowany przez wsadzenie w odbyt rozpalonego żelaza. I w ten sposób zginął właśnie pierwszy człowiek, który miał tytuł księcia Walii jako następca tronu. 7 lutego 1422 roku król Władysław II Jagiełło poślubił swoją czwartą i ostatnią żonę, Zofię Holszańską. Historycy do dzisiaj dyskutują nad wieloma kwestiami. Jedną z nich jest sama data. Niektórzy mówią o 7 lutego, inni o 24 lutego. Dyskusje toczą się także w kwestii, kto zaproponował to małżeństwo. Niektóre źródła mówią o Witoldzie, który chciał wyswatać Jagiełłę z bratanicą swojej żony. Inne źródła mówią, że to było odwrotnie, że to Jagiełło prosił Witolda o wstawiennictwo u księcia Andrzeja Holszańskiego, aby ten dał mu swoją młodszą córkę Sonkę. W tej wersji, w której to Witold starał się o ten ślub, starał się nakłonić Jagiełłę, jest tam historia o tym, że Witold wysłał portret Sonki. Z kolei Jagiełło miał wysłać swojego zaufanego, aby przyjrzał się pannie, czy rzeczywiście jest taka piękna. Była ona prawosławną i przed ślubem musiała przejść na katolicyzm. I właśnie wtedy dostała imię Zofia, wcześniej nazywała się Sonka. W momencie ślubu miała 18 lat, a pan młody, według różnych historyków, miał od 60 do aż 71 lat. Co jednak najważniejsze dla historii, Jagiełło miał w tym momencie, przed ślubem, miał tylko dwie córki. Zofia urodziła mu aż 3 synów, z których dwoje przeżyło, aby zostać królami. Chodzi oczywiście o Władysława III Warneńczyka oraz o Kazimierza IV Jagiellończyka. Czy jednak były to dzieci Jagiełły? W 1427 roku, czyli w roku urodzenia Kazimierza Jagiellończyka, Jagiełło oskarżył swoją żonę o niewierność małżeńską. Ten proces skończył się jednak dla niej dobrze i ją uniewinniono. 7 lutego 1925 roku sąd uniewinnił Stanisławę Umińską, oskarżoną o zamordowanie swojego męża. O co chodziło? Jej mąż był nieuleczalnie chory, bardzo cierpiał i prosił swoją żonę o to, aby skróciła mu te jego męki, tak więc gdy ona to zrobiła, co oczywiście było eutanazją, która była zabroniona we Francji. Sam proces był dość dziwny, bo nawet prokurator w zasadzie bronił tej kobiety, może przytoczę jego słowa. Umierający wierzą w życie, tak jak galernicy wierzą w wolność. Nikt nie ma prawa zabijać ani z nadmiaru nienawiści, ani z nadmiaru miłości. Dzisiaj prawo musi skłonić się przed miłością i współczuciem. Lecz jeśli wyjdzie stąd wolna, niech jej nie towarzyszą świętokradcze oklaski. Pozwólcie jej oddalić się w skupieniu i ciszy, w niewoli sumienia. Tak właśnie powiedział prokurator. Stanisława Umińska została uniewinniona, jednak eutanazja dalej była tam zabroniona i do dzisiaj jest zabroniona w większości krajów. 7 luty 1949 roku ukazało się pierwsze wydanie czasopisma młodzieżowego Świat Młodych. zlikwidowano wtedy, albo inaczej mówiąc połączono, dwie gazety, Świat Przygód oraz Na Tropie, i połączono je w jedną reakcję, co właśnie dało Świat Młodych. Tak więc brzmi to całkiem dobrze, w zasadzie jednak pozostała tylko redakcja Świata Przygód, w której pracował m.in. Papcio Chmiel, a zlikwidowano to czasopismo Na Tropie, które miało ciągoty do przedwojennego skautingu. Działo się to wszystko przy okazji komunizowania harcerstwa. Tak więc partia poprzez takie połączenie pozbyła się po prostu niechcianego czasopisma, którego teoretycznie nie zlikwidowano, ale połączono ze Światem Przygód i stworzono nowe czasopismo Świat Młodych, a tak naprawdę po prostu zlikwidowano czasopismo Na Tropie. Wiem, że wiele osób, w tym także ja, ma bardzo miłe wspomnienia związane ze Światem Młodych. Niestety powstanie tego czasopisma nie jest wcale taką miłą historią. 7 lutego 1971 roku Szwajcaria przyznała kobietom prawa wyborcze. Pierwszy raz w tej sprawie głosowano już w 1959 roku, ale 67% głosujących mężczyzn powiedziało wtedy nie. W 71 sytuacja była odwrotna. 66% było za. Oczywiście Szwajcaria składa się z kantonów. Jeden z nich dał prawa wyborcze kobietom jeszcze przed tym rokiem, przed 1971. Z kolei w innych kantonach kobiety nie dostały praw wyborczych aż do 1989 roku. Brak praw wyborczych dla kobiet spowodował, że w latach 60. Szwajcaria nie przystąpiła do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Camptown lady, sing this song, doo-dah, doo-dah. Camptown racetrack, 5 miles long, all the doo-dah day. 7 lutego 1974 roku odbyła się premiera komedii filmowej Płonące siodła w reżyserii Mela Brooksa. Jest to film wyśmiewający rasizm. Mimo tego prawdopodobnie nie dałoby się go nakręcić dzisiaj. W tym filmie jest używane słowo, którego nie wolno dzisiaj wymawiać w języku angielskim. Good morning, ma'am. And isn't it a lovely morning? Up yours, nigger. Ja oczywiście ten film bardzo polecam. 7 lutego 1992 roku podpisano traktat z Maastricht powołujący do życia Unię Europejską. 7 lutego 2020 roku, czyli dla mnie rok temu, w wieku 33 lat umarł Li Wenliang, czyli pierwszy lekarz, który ogłosił publicznie zagrożenie wirusem COVID-19. Został jednak upomniany przez władze i zmuszony do milczenia. Na dzisiaj to wszystkie daty. W momencie, gdy to nagrywam, odbywa się w internecie debata odnośnie wolności słowa. Jest luty 2021 roku, Donald Trump nie tylko nie jest już prezydentem, został także zbanowany z niektórych social mediów. W takich chwilach warto ponownie przypomnieć przykład doktora Li Wenlianga, który jako pierwszy jeszcze w grudniu 2019 roku ostrzegał przed koronawirusem. Został jednak określony jako siewca fake newsów. Później okazało się, że miał rację. Czy więc mają rację dzisiaj ci, którzy powstrzymują fałszywe wiadomości? Ten przykład pokazuje, że powstrzymywanie fake newsów prowadzi czasem do tego, że powstrzymane zostają także niektóre prawdziwe informacje. O ile lepiej by było dla świata, gdyby dane odnośnie koronawirusa wypłynęły jeszcze w grudniu 2019 roku, tak jak chciał tego Li Wenliang. Niedawno nagrywałem audycję o zakazie lotów z Chin do USA, którą wprowadził Trump 31 stycznia 2020 roku. Można sobie wyobrazić, że gdyby nie to, że te chińskie władze powstrzymały Li Wenlianga, że powstrzymały go w grudniu 2019, to Trump wprowadziłby ban na loty z Chin cały miesiąc wcześniej. Wcześniej zaczęto by też pracę nad szczepionkami. Innymi słowy, umarłoby na świecie tysiące, a może nawet miliony osób mniej niż teraz. Ktoś może jednak powie, że takie rzeczy to mogły się wydarzyć w Chinach, że na Zachodzie, że w Stanach Zjednoczonych nikt nie będzie banował takich prawdziwych wiadomości, że będą banować tylko fake newsy. Niestety, pandemia koronawirusa sprawiła, że banowano nie tylko fałszywe wiadomości, fake newsy na temat koronawirusa, ale banowano także raporty lekarzy, którzy opublikowali swoje badania. banowano nie tylko fake newsy, takie prawdziwe fake newsy na temat koronawirusa, ale banowano także raporty lekarzy i badaczy odnośnie tego. Tym banowaniem na przykład na Facebooku zajmowały się osoby, które w ogóle nie znają się na medycynie, a te osoby decydowały o tym, jaki artykuł czy jaki post może się ukazać. Tak więc czy należy banować? Wydaje mi się, że warto się więc zastanowić, czy nie lepiej jest dopuścić do tego, żeby w social mediach były fake newsy, bo niestety usuwając fake newsy można czasem usunąć także takie prawdziwe wiadomości, takie, które mogłyby się nam przydać. Tyle może moich przemyśleń. Na koniec posłuchajmy jeszcze raz tych 8 rocznic. 7 lutego 1301 roku po raz pierwszy nadano tytuł księcia Walii angielskiemu następcy tronu. 7 lutego 1422 roku król Władysław II Jagiełło poślubił swoją 4. i ostatnią żonę Zofię Holszańską. 7 lutego 1925 roku sąd uniewinnił Stanisławę Umińską oskarżoną o eutanazję. 7 lutego 1949 roku ukazało się pierwsze wydanie czasopisma młodzieżowego Świat Młodych. 7 lutego 1971 Szwajcaria przyznała kobietom prawa wyborcze. 7 lutego 1974 odbyła się premiera komedii filmowej Płonące siodła w reżyserii Mela Brooksa. 7 lutego 1992 roku podpisano traktat z Maastricht powołujący do życia Unię Europejską. 7 lutego 2020 roku w wieku 33 lat umarł Li Wenliang, pierwsza osoba, która ogłosiła publicznie zagrożenie koronawirusem. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Zachęcam być może dzisiaj do tego, żeby obejrzeć sobie tą komedię Płonące siodła. Myślę, że kiedy się człowiek pośmieje z rasizmu, to zapomni może o tym świecie, o tym, co się dzieje na zewnątrz, o koronawirusie. Zapraszam Was niedługo do kolejnego odcinka, a więc do usłyszenia.
Wide world of sports is going on here. I had you people try to get a little track lead, not to jump around like a bunch of Kansas City faggots.